Dlaczego ropa jest droga? 25 listopada 2008. Potencjał finansowy sześciu największych koncernów naftowych jest olbrzymi. Mimo to ich aktywność inwestycyjna w ostatnich latach jest wstrzemięźliwa. ExxonMobil wydaje więcej na dywidendy i wykup akcji własnych niż na inwestycje. Potencjał finansowy sześciu największych koncernów naftowych jest olbrzymi. Mimo to ich aktywność inwestycyjna w ostatnich latach jest wstrzemięźliwa. ExxonMobil wydaje więcej na dywidendy i wykup akcji własnych niż na inwestycje. Pytanie zawarte w tytule artykułu jest zagadnieniem, nad którym dyskutują obecnie nie tylko specjaliści od ropy, ale także finansiści, politycy i biznesmeni na wszystkich kontynentach. Gdyby w 1998 rok, kiedy ropa kosztowała poniżej $10, ktoś powiedział, że 10 lat później osiągnie poziom $140, politycy uznaliby, że świat ogarnie chaos, ekonomiści zaś stwierdziliby, że gospodarka światowa popadnie w głęboką i długotrwałą recesję. Tymczasem nie mamy chaosu ani głębokiej recesji, tylko olbrzymie zmiany w większym stopniu na rynkach finansowych i przemysłowych niż na scenie politycznej. Kraje naftowe są zadowolone z pojawienia się olbrzymiej nadwyżki finansowej. Jednocześnie gwałtownie rozwija się, w ślad za szybkim wzrostem inwestycji w poszukiwania i wydobycie ropy, przemysł maszyn i urządzeń dla działań na lądzie i na morzu. Szczególnie istotny jest rynek offshore'owy, ponieważ wody mórz i oceanów pokrywają ponad 70% powierzchni Ziemi. Towarzyszy temu wzrostowi szybki wzrost kosztów poszukiwań i wydobycia ropy, co powoduje, że częściowo beneficjentami tak rozwijającego się rynku ropy są wszelkie firmy działające w jego otoczeniu. Najczęściej odpowiedzialnością za wysokie ceny ropy obarcza się li ograniczanie produkcji przez OPEC średnikuj, li szybki wzrost konsumpcji w Chinach czy Indiach średnikuj, li działalność funduszy spekulacyjnych. Niektórzy uważają, że wysoka cena ropy jest symptomem wyczerpywania się jej zasobów, co przewidywano wiele lat temu, ale przeczą temu nie tylko takie informacje jak ta o odkryciu u wybrzeży Brazylii olbrzymich podmorskich złóż, ale również publikowane rokrocznie przez koncerny naftowe raporty o stanie udokumentowanych zasobów. W sumie informacji dochodzących do rynku umykają uwadze inwestorów te, których nie ma, a najbardziej brakuje opinii szefów wielkich koncernów naftowych na temat przyszłości rynku ropy. Prezesi ExxonMobil, Chevron, BP czy Shella poza powtarzaniem typowych stwierdzeń nie przedstawiają żadnych prognoz i propozycji działań, które mogłyby zmienić obecną sytuację. Można przyjąć, że ta sytuacja im odpowiada, bo mają bardzo duże zyski, ale ich działalność to również planowanie w perspektywie 5-10 lat. Artykuł stanowi próbę analizy zachowania się koncernów, szczególnie w sferze inwestycji w nowe źródła ropy i gazu. Ponieważ wartość giełdowa firm energetycznych jest funkcją kilku czynników, z których najważniejsze to zasoby ropy i gazu, wielkość bieżącej produkcji i jej perspektywy, marże realizowane na poszczególnych obszarach działań oraz polityka dywidendy i buybacków, dlatego przedstawię te dziedziny dla kilku firm z sektora S. 128508 zasoby ropy. Dostępne eksploatacyjnie zasoby ropy i gazu są przedmiotem wielu analiz. Interesującą prezentację na ten temat przedstawił ambasador Ramsay, zastępca prezydenta EMAE Międzynarodowa Organizacja Energetyczna, na konferencji w Moskwie w listopadzie 2006. Piaski bitumiczne, EOR, podniesienie wykorzystania eksploatowanych dotychczas zasobów, OPECW, kraje Środkowego Wschodu, Zatoka Perska, pozostałe kraje, konwencjonalne zasoby w pozostałych krajach na lądzie. Obecnie wydobywamy ponad 80 milionów baryłek ropy dziennie, czyli około 30 miliardów baryłek rocznie. Tak więc ekonomicznie dostępne zasoby wynoszą od około 40 lat konsumpcji przy $15 kosztu wydobycia jednej baryłki do 150 lat przy koszcie $70. Oszacowanie zakłada eksploatację złóż na aktualnym poziomie. Przy wyższej cenie ropy może nastąpić znaczące zdywersyfikowanie źródeł jej pozyskania. Przedstawione zasoby dotyczą już rozpoznanych złóż, a przecież większość terytorium Ziemi nie została jeszcze poddana gruntownym badaniom. Dotyczy to nie tylko oceanów pokrywających ponad 70% powierzchni naszej planety, ale również dużych obszarów na lądzie. Przykładem są tereny chronione środowiskowo w USA. Mimo że są informacje o istnieniu tam zasobów ropy i gazu, otwarcie tych miejsc do eksploatacji jest jednym z istotnych tematów tegorocznej kampanii i prezydenckiej w USA. Obaj kandydaci deklarują poparcie dla polityki uniezależnienia się USA od importu ropy z Zatoki Perskiej, a jednym z zasadniczych działań jest właśnie uruchomienie zasobów na terenach, takich jak wschodnie wybrzeże podmorskie złoża na Atlantyku. Obecnie są techniczne możliwości wydobywania ropy praktycznie z każdego miejsca na Ziemi. W Zatoce Meksykańskiej dokonywane są odwierty na morzu o głębokości 5000 m. Wysokie ceny ropy gwarantują, że taka działalność będzie efektywna ekonomicznie. Z prezentacji ambasadora Ramseya wynika jeden podstawowy wniosek. W racjonalnej perspektywie 30-50 lat nie ma problemu zasobów ropy naftowej. Nawet przy obecnym tempie rozwoju takich krajów jak Grupa BRIC, Brazylia, Rosja, Chiny i Indie. A przecież za 50 lat głównym napędem w samochodach prawdopodobnie będzie wodór lub energia elektryczna i problem zasobów ropy przestanie mieć znaczenie. S. 128509 wielkość bieżącej produkcji. Wydobycie ropy cały czas rośnie i powiększa się grono krajów, które ją pozyskują. Ciekawie wyglądają perspektywy wielu krajów afrykańskich. Niestety, w niektórych z nich wojny uniemożliwiają wykorzystanie w pełni złóż. Na przykład w Sudanie czy Nigerii. W Afryce ropa znajduje się w wielu różnych miejscach, co pozwala sądzić, że pożytki z niej mogą służyć licznej populacji. Półkula południowa w niewielkim stopniu partycypuje w globalnej produkcji, co powinno się zmienić w najbliższych latach. Rośnie znaczenie na rynku ropy i gazu Australii. Znaczące perspektywy wzrostu produkcji są również w Ameryce Południowej. Niedawno brazylijski koncern naftowy Petrobras poinformował o odkryciu olbrzymich złóż na Oceanie Atlantyckim. Trwają prace poszukiwawcze wokół Nowej Zelandii, w której jest zaangażowany austriacki OMV. Olbrzymie rezerwy wzrostu wydobycia ma cały obszar Zatoki Perskiej. W tym przypadku ograniczenia wynikają z jednej strony z polityki poszczególnych rządów w zakresie sterowania wielkością produkcji Arabia Saudyjska, a z drugiej strony z ograniczeń związanych z geopolityką Iran. Irak. Największe rezerwy to oczywiście Irak. Jeśli nastąpi w nim poprawa bezpieczeństwa oraz zostanie uzgodnione porozumienie w sprawie podziału wpływów z ropy pomiędzy rząd centralny i prowincje. Drugim krajem o olbrzymim potencjale wzrostu jest Iran. W tym przypadku barierą dla wzrostu wydobycia jest embargo Stanów Zjednoczonych na sprzęt do wydobycia ropy i gazu. Ewentualne porozumienie pomiędzy Iranem a USA zmieniłoby gruntownie stan spraw w Zatoce Perskiej. Paradoksalnie, obecna obniżka cen ropy i zmiana warty w Białym Domu mogą zwiększyć szanse na pozytywny scenariusz, zwłaszcza że Iran z jego szybko rosnącą populacją 65 milionów obywateli potrzebuje coraz bardziej ugody z USA, by otworzyć kraj na import sprzętu i inwestorów w sektorze ropy i gazu. Obecnie sytuacja Iranu jest tak złota, że importuje benzynę i gaz ziemny, mimo że posiada jedne z największych na świecie zasoby ropy i gazu. Tabela 1. W ciągu 10 lat skumulowany wzrost wydobycia wyniósł około 12%. Ten wzrost jest stosunkowo niewielki w porównaniu do wzrostu światowego PKB, który w tym samym czasie podwyższył się o prawie 50%. Zmniejszanie się udziału ropy w gospodarce światowej wynika z dwóch trendów. Ciągłej poprawy efektywności energetycznej gospodarek i rozwijającej się tendencji produkcji substytutów, zwłaszcza biopaliw. Zyski koncernów. Koncerny naftowe przewodzą na liście najwyżej skapitalizowanych spółek publicznych. Na koniec 2007 rok ExxonMobil osiągnął pułap 500 miliardy dolarów. Obecny kryzys na rynkach finansowych i na rynku ropy zmniejszył jego kapitalizację. Ale mimo że cena ropy spadła aż o ponad 50%, to akcje ExxonMobil tylko o około 35% w stosunku do szczytowych notowań, zachowując się podobnie jak do Fiones. W tym czasie Gazprom stracił 70% kapitalizacji. Nie wspominam o spółkach chińskich, ponieważ ich wyniki, a tym samym wartość giełdowa, są pochodną decyzji rządu Chin. Wynika to z regulowania przez administrację chińską cen produktów ropopochodnych. Straty na sprzedaży, które ponoszą chińskie koncerny, są pokrywane przez dotacje rządowe w ramach okresowych rokowań. Wzrost lub spadek cen ropy nie przekłada się wprost na zmianę zysków koncernów, gdyż wiele zależy od tego, w jakim kraju wydobywają ropę i jak dany kraj nakłada podatki na jej sprzedaż. W niektórych państwach jest monopol wydobywczy, a koncerny tylko kupują wydobytą ropę z dyskontem do ceny rynkowej. W innych krajach, na przykład w Rosji, jest podatek eksportowy kwotowy przypadający na tonę eksportowanego surowca, ustalany co kilka miesięcy. Przy obecnym szybkim spadku cen ropy Kreml próbuje poprzez obniżki kwoty podatku eksportowego utrzymać rentowność rosyjskich koncernów naftowych. Rząd Rosji znajduje się w trudnej sytuacji, gdyż z jednej strony chce utrzymać wartość giełdową tych firm, a tym samym giełdę w Moskwie, a z drugiej strony musi dbać o dochody budżetu państwa, szczególnie w sytuacji turbulencji na rynkach finansowych. W Norwegii obowiązuje reżim podatkowy obciążający procentowo 78% dochody z wydobycia ropy. Dlatego szacunki przyszłych zysków koncernów winny uwzględniać również strukturę geograficzną polityczną przychodów. Suma zysków sześciu największych koncernów naftowych wynosi około 140 miliardy dolarów. Gdyby dodać do tego amortyzację, w rękach szefów tych firm znajdzie się ponad 200 miliardy dolarów gotówki, którą mogą wykorzystać na różne cele. Tabela 2. Kierunki wykorzystania wypracowanej nadwyżki wynikają głównie z chęci utrzymania tendencji wzrostu wartości giełdowej spółki. Firmy te wypłacają również regularnie dywidendę w wysokości około 20% ich zysku netto. Kierunkiem generowania wzrostu wartości spółki są inwestycje rozwojowe lub przejęcia innych firm. Inwestycje rozwojowe są właściwe dla rynków produktów, które rosną. Rynek ropy od 20 lat jest wzrastający. Potencjał finansowy 6 największych koncernów jest olbrzymi. Mimo to ich aktywność inwestycyjna w ostatnich latach jest wstrzemięźliwa. Tabela 3 przedstawia rezultaty i sposób wykorzystania wypracowanej nadwyżki przez największy koncern naftowy ExxonMobil w ostatnich latach. Z komunikatu ExxonMobil za pierwsze półrocze 2008 rok wynika, że koncern wypracował około 36,4 miliardy dolarów z działalności operacyjnej i sprzedaży aktywów. Z tej kwoty około 20 miliardy dolarów przeznaczył na dywidendę i wykup akcji własnych, a niewiele ponad 12,5 miliardy dolarów na inwestycje, z czego tylko około 9,3 miliardy dolarów stanowiła kwota przeznaczona na przedsięwzięcia związane z wydobyciem ropy i gazu. Efektem jest stagnacja wielkości produkcji. Od kilku lat Exxon produkuje dziennie około 4,2 miliony baryłek ropy i gazu. Możliwości przerobu tych surowców są znacznie większe, gdyż tylko samej ropy jest w stanie uzyskać w 38 rafineriach w 21 krajach 6,3 miliony baryłek dziennie. Koncern posiada 34,000 stacji benzynowych w 100 krajach w Polsce pod marką Esso. Brak wzrostu nakładów inwestycyjnych przy intensywnie rosnącym rynku ropy zmusza do refleksji, tym bardziej, że możliwości finansowe ExxonMobil są olbrzymie. Jego zadłużenie wobec instytucji finansowych jest minimalne i nie przekracza 10 miliardy dolarów. Poza tym na kontach koncernu znajduje się ponad 30 miliardy dolarów wolnej gotówki. Exxon, jako największa firma w branży, ustala standardy. Inni wielcy powtarzają jego kierunek działań. Skala inwestycji w nowe źródła pozyskiwania ropy i gazu dokonywana przez koncerny naftowe jest ograniczona i na pewno nie odpowiada popytowi. Dlaczego tak jest? Być może odpowiedź znajduje się w stwierdzeniu Rexa Tillersona, szefa ExxonMobil, z ostatniego raportu rocznego. Sektor energetyczny jest przedsięwzięciem długoterminowym, które wymaga, by decyzje podejmowano raczej w horyzoncie dekad, a nie miesięcy czy lat. Potencjał inwestycyjny Exxona jest tak olbrzymi, że gdyby zmienił strategię na proinwestycyjną, na pewno obniżyłoby to oczekiwania rynku odnośnie dalszego wzrostu cen ropy. Brak dużej aktywności inwestycyjnej przez wielkie koncerny naftowe wywołał dużą aktywność w firmach średniej wielkości. Świadczą o tym działania polskich inwestorów, zarówno prywatnych, jak i państwowych. Inwestycje firm Krausego i Kulczyka, a także Pniki i Lotosu. Szacunki mówią, że o ile inwestycje 30 największych firm naftowych wzrosły w roku 2007 w porównaniu do 2006 około 10%, o tyle wzrost ten w małych firmach wyniósł 140%. Inwestycje małych i średnich firm nie zastąpią jednak możliwości potentatów. Co więcej, jako charakterystyczne zjawisko przytoczę fakt, że Pknik odkupił udziały w złożu gazu na Morzu Północnym właśnie od ExxonMobil. Wzrost inwestycji koncernów energetycznych w roku ubiegłym nominalnie o 10% oznacza ich faktyczne zmniejszenie, ponieważ równolegle do gwałtownego wzrostu cen ropy obserwujemy nie mniej dynamiczny wzrost cen urządzeń, materiałów i usług w sektorze naftowym. S. 128511. Dlaczego Exxon nie inwestuje? Odpowiedź na to pytanie znają szefowie ExxonMobil, ale nie są gotowi podzielić się tą wiedzą z rynkiem. Można odnieść wrażenie, że szefowie firmy uważają, iż obecny czas wysokich cen ropy jest zjawiskiem krótkookresowym. Są tylko dwie możliwości zrealizowania podobnego scenariusza. Linastpi gwałtowny wzrost produkcji, co da nadwyżkę podaży średnikuj. Linastpi gwałtowny spadek popytu. Pierwszego z nich nie uda się zrealizować bez znaczącego udziału koncernów energetycznych. Drugi jest możliwy tylko wtedy, gdyby istniało alternatywne dla benzyny i oleju napędowego źródło zasilania silników samochodowych. Takim źródłem, według obecnego stanu wiedzy, może być napęd elektryczny lub wodór. Problemem jest magazynowanie jednego i drugiego, czyli kwestia skonstruowania lekkich, pojemnych akumulatorów elektrycznych lub wodorowych. Czy ExxonMobil nie inwestuje, dlatego że wie lub wierzy, iż szybko zostanie zrealizowany drugi scenariusz? Podobny rozwój wydarzeń jest możliwy. Wystarczy zajrzeć do magazynów motoryzacyjnych prezentujących nowe modele samochodów. Okazuje się, że mimo katastrofy na rynku motoryzacyjnym wszystkie koncerny wprowadzają do produkcji nie tylko hybrydy dwa silniki, spalinowy i elektryczny, ale coraz częściej samochody tylko z silnikami elektrycznymi. Ostatnie zmiany na rynku ropy nie zmieniają zasadniczym stopniu przedstawionej analizy. Tym bardziej, że spadek cen ropy uderza głównie w dochody państw naftowych. Przykładem jest Rosja, która, by utrzymać rentowność firm z sektora naftowego, musiała obniżyć kwotę podatku eksportowego. Natomiast zintegrowane pionowo koncerny globalne, takie jak ExxonMobil, mogą zrekompensować spadek marży na wydobyciu wzrostem marży na rafinacji lub dystrybucji wyrobów ropopochodnych. Autor jest wojewodą radomskim, doradcą prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu, dyrektorem zarządzającym Polskiego Banku Rozwoju PBR, prezesem Stoczni Gdynia S.A.